traveling to areas affected by.
Gdy Czechy wydalają rosyjskich dyplomatów, Australia zrywa umowy zawarte z komunistycznymi Chinami dotyczące nowego, jedwabnego szlaku. Tymczasem brytyjscy dziennikarze ujawniają, że laboratorium w Wuhan wykonywało zlecenia chińskiej armii. W tym samym czasie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaprasza przywódcę komunistycznych Chin, Xi Jinpinga oraz Władimira Putina na szczyt klimatyczny. Co to oznacza dla światowej geopolityki i jak w tym wszystkim ma odnaleźć się przeciętny Polak? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jaskarska, zapraszam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzień dobry, Pani Haniu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przypominam, że czekamy na Wasze pytania, komentarze. Zadawajcie je na czacie, na Facebooku, na Twitterze. Oznaczajcie nas oczywiście hashtagiem IPPTV. Pani redaktor, może przejdźmy od razu do tematu głównego. Brytyjscy dziennikarze dotarli do dokumentów, z których wynika, że Instytut Wirusologii w Wuhan współpracował z przedstawicielami chińskiej armii. Zadaniem ekspertów miało być poszukiwanie nowych wirusów odzwierzęcych i projekt został rozpoczęty w 2012 roku i jak czytamy okazał się wielkim sukcesem, ponieważ w 3 lata udało się potwierdzić istnienie 143 nowych chorób odzwierzęcych. Jednym z liderów projektu miała być Shi Zhengli. Jest to wirusolog znana jako Batwoman, czy kobieta od nietoperzy. Od strony armii współpracował z nią Cao Chun, starszy oficer i doradca rządowy do spraw bioterroryzmu. Shi Zhengli jeszcze w marcu tego roku zaprzeczała, aby taka sytuacja współpracy z chińską armią miała miejsce. I teraz pani redaktor, dlaczego te dokumenty wypływają akurat teraz i czy w ogóle według pani są to wiarygodne doniesienia?
Znaczy to, że to laboratorium współpracuje z armią, a właściwie jest pod kontrolą armii, to ja myślę, że nawet Idź Pod Prąd mówiliśmy na samym początku pandemii, bo o tym mówiło się między innymi tutaj na Tajwanie. O tym mówił między innymi Guo Wengui, ten chiński miliarder, który teraz jest w Stanach Zjednoczonych, ma swój własny tam portal, ale także występuje często u Steve'a Bannona. Między innymi u Steve'a Bannona też wiele razy mówiono. Znany amerykański dziennikarz, którym specjalizuje się w Chinach, Bill Gates, między innymi o tym mówił. Znaczy każdy, kto mniej więcej, na Tajwanie mówiono o tym dlatego, że tajwańscy naukowcy także współpracują z chińskimi naukowcami. Oni widzą, jak to tam wygląda. Także było wiadomo, że takie laboratoria, te laboratoria klasy trzeciej, a tu chodzi o czwartą, czyli jeszcze wyższą, na pewno współpracują bardzo ściśle z armią. To zresztą jak gdyby jest zgodne z tym, co ogłosił zaraz po dojściu do władzy Xi Jinping. On wtedy powiedział, że jeżeli Chiny mają się stać globalnym hegemonem, to musi być ścisła współpraca świata nauki z armią. I te laboratoria, takie jak to laboratorium Wuhan, musiały to realizować. Także to nie jest odkrycie czegoś nowego, to co mówi w tej chwili Daily Mail. Te dokumenty, dlaczego wypływają teraz? Też chyba u Steve'a Bannona, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale chyba pierwszy to Steve Bannon powiedział, zdaje się w marcu zeszłego roku, że Wielka Brytania otrzymała jakieś tajne dokumenty od grupy naukowców, którzy na pewno od jednego, którzy uciekli z Chin. I być może to jest część tych dokumentów. No właściwie dowiadujemy się dopiero po roku o tym, ale wydaje mi się, że w tej chwili rzeczywiście mamy takie tworzenie się tego, no tutaj na Tajwanie bardzo jasno się mówi. Tworzą się w tej chwili dwa bloki. Ten blok, który no, jakoś chce być tym blokiem świata wolnego i liczy na to, że przywódcą tutaj będą Stany Zjednoczone, i ten blok prochiński. Rzeczywiście tworzenie się tych dwóch bloków no, powoduje, że poszczególne kraje no, nabierają też odwagi i ujawniają pewne dokumenty, ale także no, wykonują pewne ruchy, które są no, do tej pory ich na to stać nie było. No, za chwilę będziemy mówić o Australii, nowym jedwabnym szlaku. Także myślę, że jest taki moment, kiedy rzeczywiście zaczyna być taka deklaracja poszczególnych państw i chęć ujawnienia tego, jak naprawdę działają Chiny.
Ja myślę właśnie, że warto przypomnieć ten wątek właśnie laboratorium chińskiego, ponieważ no, tak nawet jak przeglądam internet, to widać właśnie, że coraz więcej osób właśnie zdaje się zapominać właśnie o wątku tego laboratorium, a przypomnijmy, że niedawno mówiliśmy o badaniach, według których no, ponad 40% Polaków właśnie jeszcze niedawno uważało, że ten wirus właśnie powstał w laboratorium, a tylko niewiele ponad 20% uważało, że ten wirus może mieć jakieś inne pochodzenie. I pani redaktor, czy to, że te dokumenty właśnie teraz wypływają, to czy możemy to połączyć jakoś właśnie z faktem, że Wielka Brytania niedawno ogłosiła właśnie taki sukces w walce z pandemią?
Być może tak. Wielka Brytania też miała wypowiedzi kilku polityków i w kilku mediach były bardzo mocne artykuły o tym, że Chiny powinny, między innymi Spectator, zdaje się jak 2 miesiące na styczniu tego roku, był bardzo mocny artykuł o tym, że Chiny powinny zapłacić odszkodowanie światu, więc no być może dobrze by było, ja bym chciała tak to widzieć, że Wielka Brytania, która otrzyma ogromny cios gospodarczy, już nie mówię o stracie ludzi, ale gospodarczy, to jest kraj, która gospodarka zmniejszyła się o 11% w 2020 roku. To jest największy spadek produkcji 100 lat w Wielkiej Brytanii. Więc chciałabym wierzyć, że kraj, który mocno został dotknięty, no następnym krokiem, który zrobi po poraniu się z samą pandemią i kiedy już zapanuje nad rozprzestrzenianiem się, no to podejmie kroki, które będą służyły temu, żeby ujawnić przede wszystkim, co się tam działo, co nie będzie łatwo, bo ujawnienie wymagałoby dotarcia do laboratorium, ale to dotarcia do laboratorium przez osoby, które nie są związane z tym laboratorium. Wiemy, że Światowa Organizacja wysłała tam swoich ekspertów, po czym dowiedzieliśmy się, że jeden z tych ekspertów współpracował, był wykonawcą dla tego właśnie wojskowego laboratorium. Znaczy no człowiek, który brał pieniądze za badania prowadzone w laboratorium, które być może przyczyniły się do tego, że mamy tego wirusa, miał nam powiedzieć prawdę o tym, co tak się naprawdę z tym wirusem w laboratorium stało. No to jest oczywiście jeden wielki żart, no więc nie poznamy tej prawdy, dopóki nie będzie to niezależne śledztwo, ale wiemy, że są pewne dokumenty w rękach Zachodu i także paru naukowców, którzy uciekło z Chin, którzy mogą ten obraz objaśnić, więc być może Wielka Brytania, no dałby Bóg, że będzie tą stroną, która po uporaniu się z pandemią, no będzie chciała ujawnić prawdę po to, bo to jest ważne, po to, aby pociągnąć Chiny do pełnej odpowiedzialności.
No właśnie i tutaj jeszcze takie pytanie przychodzi mi do głowy, no właśnie, co musiałoby się stać, żebyśmy realnie mogli właśnie liczyć na to, że Chiny odpowiedzialne za tą pandemię rzeczywiście no, poniosą odpowiedzialność, rzeczywiście zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
Czy ja uważam, że powinien być blok państw, które chcą tego, to znaczy blok państw, które bardzo jasno postawią sprawę, pokażą, jakie mamy w tej chwili dowody na to, że Chiny są odpowiedzialne, będą to drążyć na różnego rodzaju międzynarodowych szczeblach, inicjatywach współpracując. Taki blok miałby sens, gdyby tutaj było przywództwem Stany Zjednoczone, ale wiemy, że Biden po dojściu do władzy no powiedział, że on specjalnie nie jest zainteresowany kwestią no, dochodzenia prawdy o koronawirusie. On mówi o tym, że jeden z obszarów, jaki chciałby z Chinami współpracować, to poza tym walka z ociepleniem, to jest właśnie pandemia, czy podobne, czy współpraca właśnie medyczna. No więc no, tutaj widzimy, że bardzo trudno będzie doprowadzić do tego, jeżeli czołowy gracz w tej kwestii, no jak gdyby w ogóle nie jest zainteresowany tym tematem. To kwestią, jedną kwestią jest ujawnienie prawdy o tym, co się stało w samym laboratorium, a potem także pokazanie, jak ludzie, którzy mocno związani z tym laboratorium, co między innymi ten artykuł pokazuje, no, byli bardzo mocno zaangażowani w cały mechanizm kłamstwa, który potem doprowadził do tego, że my w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii cierpimy z tego powodu. W tym artykule w Daily Mail wymieniony jest między innymi Hu Jianguo, który kierował tym projektem badań opisanym w Daily Mail. To jest ta sama osoba, która została, czy on kierował z ramienia tym projektem współpracy laboratorium z wojskiem. I on także został wysłany jako pierwszy, jako przywódca grupy, tej pierwszej grupy, która przybyła do laboratorium w Wuhan po tym, jak już pojawiły się na świecie informacje, że jest jakiś niebezpieczny wirus w Chinach. To było gdzieś pod koniec grudnia, na początku stycznia on się tam udał z grupą naukowców i ogłosił całemu światu, że ten wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. W połowie stycznia zatwierdził, że to jest jakiś taki o ograniczonym zasięgu wirus, jeżeli w ciągu tygodnia nie będzie zachorowań, to on się za chwilę, ta epidemia się bardzo szybko skończy. W tym samym czasie Chiny tak naciskały na Światową Organizację Zdrowia, by nadal kłamała, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. Za tym między innymi stał ten człowiek. Wspomnieliśmy także o pani Shi Zhengli i mówiła pani o tym, że ona jeszcze w marcu tego roku zaprzeczała, że jakakolwiek jest współpraca jej laboratorium z wojskiem. Czyli widzimy, że to z jednej strony jest fizycznie Chiny są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się tego wirusa, za powstanie i rozprzestrzenienie się tego wirusa. I znamy też osoby, które zostały wyznaczone do tego, żeby tworzyć cały ten aparat propagandy i kłamstwa, który był pod pozorem tego, że to są naukowcy rozprzestrzeniani na cały świat. Bardzo często też, kiedy mówiło się, kiedy zachodni dziennikarze, ja sama tego doświadczyłam, mówili, że teoria o tym, że ten wirus pochodzi z laboratorium i że jest tworzony przez człowieka, nie jest żadną teorią spiskową, to zaraz potem pojawiała się cała grupa tak zwanych ekspertów chińskich, dziennikarzy, polityków, także w Polsce, którzy twierdzili, że jest tysiące raportów napisanych przez ekspertów, że to jest po prostu teoria spiskowa. Jeśli państwo popatrzycie na relacje polskich mediów, tego co teraz ujawniają Brytyjczycy, Daily Mail, ja to sobie znalazłam, państwo mi przysłali artykuł po portalu. Dokument. Nie wiem, czy nie słychać.
O, przez chwilę panią redaktor nie było słychać, teraz już jest w porządku.
To jeszcze powtórzę, jak spojrzycie państwo na portal jaki dotarli, portal artykuły są takie dwa zdania. O Instytucie Wirusologii zrobiło się głośno po wybuchu pandemii COVID-19. Wówczas pojawiły się teorie spiskowe, że właśnie z tej placówki naukowej wydostał się koronawirus. Czyli mamy artykuł, który już rzetelnie opisał, co jest w tym artykule w Daily Mail i w tych dokumentach odkrytych przez Brytyjczyków. A na końcu jest nam serwowane, no ale teoria o tym, że to mogłoby wyjść z tego instytutu, to jest jednak teoria spiskowa. Jak widzicie państwo, jak silny jest cały czas ten nacisk, jak bardzo łatwo też dziennikarze się poddają chińskiej narracji.
No właśnie, tutaj możemy jeszcze raz przytoczyć wypowiedź właśnie tej wirusolog Shi Zhengli, która powiedziała niedługo po wybuchu epidemii takie słowa. Nowa odmiana koronawirusa to kara, którą natura wymierza ludzkiej rasie za podtrzymanie barbarzyńskich zwyczajów. Przysięgam na swoje życie, że nie ma to nic wspólnego z naszym laboratorium. No, takie deklaracje.
Tak, w świetle tych dokumentów widzimy, jak mocno kłamią. No nie jest to pierwsze kłamstwo, które ze strony chińskich komunistów dowiadujemy się. Chyba w tym tygodniu Bill Gates, amerykański dziennikarz, który pisze dość dużo na temat wywiadu chińskiego, ujawnił, że w zeszłym roku miało dojść do spotkania przedstawicieli amerykańskiego Departamentu Stanu ze swoimi odpowiednikami w Chinach, właśnie a propos programu rozwoju broni biologicznej ze strony Chin. Amerykanie chcieli tam to przepytać stronę chińską. Sugerowali, że być może łamana jest konwencja o broni biologicznej z 1975 roku. Obie strony umówiły się na spotkanie. Amerykanie, bo to było spotkanie online. Amerykanie usiedli przed komputerami i okazało się, że po drugiej stronie nie ma tej strony, która miała obiecała, że zasiądzie do rozmów. Chińczycy po prostu się wypieli. I tylko poinformowali, że mają problemy techniczne. Po prostu na ten temat nie chcieli rozmawiać, mimo że się wcześniej zgodzili. Oni po prostu kłamią, unikają, przysięgają, że mówią prawdę. I dopóki nie stworzy się jakaś przywódcy światowi, znaczy przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, dużych państw, nie zaczną właśnie ujawniać dokumentów, które w wielu krajach już są, na temat tego, co wiemy, co wydarzyło się w Chinach, nie zaczną ostro rozmawiać z chińskim przywódcą o odszkodowaniach, to niewiele się tutaj zmieni. Jeżeli będziemy wysyłać takie delegacje, jak ta delegacja ekspertów, którzy są powiązani z laboratorium Wuhan, a są rzekomo delegacją Światowej Organizacji Zdrowia i to oni mają wyjaśnić, no to wiadomo, że tej prawdy nigdy nie poznamy, a niepoznanie tej prawdy i słuchanie tych zapewnień Chińczyków, że oni przysięgają, że za tym nie stoją, no to jest w interesie oczywiście partii komunistycznej.
Wspomniała pani redaktor wcześniej o sytuacji właśnie Tajwanu. To jakby mogła pani jeszcze właśnie tak pokrótce przybliżyć, co się teraz właśnie pod względem sytuacji epidemicznej dzieje na Tajwanie, ponieważ dzisiaj informacje z Polski mamy takie, że mamy ponad 5700 nowych zakażeń i około 460 nowych zgonów z powodu koronawirusa.
Dziś na Tajwanie mówi się dużo o koronawirusie. Oczywiście te liczby, jak państwu podam, no to one są, no nie da się tego porównać. No na Tajwanie mamy teraz 1110 przypadek od samego początku, czyli od ponad roku. 1110 osób zachorowało, 1050 to są już ozdrowieńcy, 12 przypadków śmiertelnych. Dziś mamy 6 nowych przypadków, w tym jeden uważany za lokalny. I w ciągu ostatnich dni w ogóle mamy kilka przypadków, w troszeczkę więcej niż ponad tydzień, mamy 9 pilotów czołowej tajwańskiej linii, która mimo że jest tajwańska, nazywa się China Airlines. I od wielu lat już o tym się mówi, że powinna być nazwa zmieniona, no ale tak się nazywa. 9 pilotów z tej to są piloci samolotów, którzy przewożą cargo, zachorowało i to jest no, taki dość duży temat, bo jak gdyby być może to jest taki klaster w tej chwili nowy, nie wiadomo skąd pochodzą te zarażenia. Nie są jeszcze kwalifikowane, znaczy są kwalifikowane część z nich jako z zagranicy, ale są też obawy, że być może to jest gdzieś, pochodzi to na przykład no, z samych firmy China Airlines, być może gdzieś tam, gdzie ci piloci się stykają, odbywają się jakieś szkolenia, gdzieś się stykają z zagranicznymi pilotami, gdzieś tutaj na wyspie być może jest jakieś zarażenie, pochodzi stąd. Także nie do końca wiadomo, skąd są te zarażenia. To są piloci, którzy byli w Stanach Zjednoczonych, byli, jeżeli chodzi o Europę, to w Holandii i w Niemczech. I no jak mówię, właśnie to już jest któraś osoba. Dzisiaj jedna z osób zarażonych to jest żona pilota. Dziecko także wcześniej zachorowało, więc widzimy, że to jest taka grupa, która się w tej chwili rozrasta. Dwóch z tych pilotów to są, bodajże trzech pilotów to są, pochodzą z Indonezji, reszta to są Tajwańczycy. Wiemy, że dwóch tych pilotów było w ostatni weekend na obchodach jakiegoś święta muzeumańskiego, gdzie było 400 osób, więc też jest no tutaj obawa, że ta choroba może się rozprzestrzenić. Także no dość dużo się mówi dzisiaj, to jest właściwie główny temat. To, co się dzieje w samej linii lotniczej, czy one rzeczywiście zrobiły wszystko, żeby zabezpieczyć pracę, bezpieczne warunki pracy dla swoich pilotów i czy my jesteśmy bezpieczni w związku z tym. No ale jak mówię, to są liczby takie, no dzisiaj 6 dodatkowych przypadków, 12 w ogóle od ponad roku przypadków śmierci. No Tajwan mimo wszystko. I nawet jak podaję te przypadki, kiedy mówię państwu o tutaj 6 pilotów, to widzicie państwo, jest tylko jeden przypadek, gdzie najbliżsi żona i dzieci. To też pokazuje, jak Tajwańczycy mimo wszystko są bardzo zdyscyplinowani, że przestrzegają kwarantanny. Nawet na Tajwanie jest coś poza kwarantanną, jest coś takiego jak self-quarantine, samokwarantanna, to znaczy wtedy można wychodzić z domu, ale mówi się, że no należy unikać tego, unikać kontaktów z dużą jeśli to możliwe, być w domu. W tej chwili jest kwarantanna dla takich osób jak piloci, to w tej chwili są 3 dni, a pozostałe 9, pozostałe 8 to jest właśnie taka self-kwarantanna. I większość ludzi to naprawdę przestrzega. Także i dlatego no, nawet jeżeli jak zdarzy się jakiś jeden przypadek, to zachorowanie się nie rozrasta. Ja myślę, że w tej chwili to, że Tajwan cały czas jest bezpieczny, no to w tej chwili już to jest tak naprawdę wielka dyscyplina i podporządkowanie się i zrozumienie, jak bardzo mocne to jest zagrożenie, patrząc między innymi na to, co dzieje się w Europie. Zrozumienie tego zagrożenia.
Właśnie myślę, że tutaj warto podkreślić ten fakt, żeby to naprawdę dobrze wybrzmiało, że podczas kiedy na Tajwanie w trakcie całej pandemii zmarło z powodu wirusa 12 osób, u nas najnowsze statystyki podają ponad 65 800 zgonów.
Tak, no my na Tajwanie kilka tygodni temu mieliśmy wielką katastrofę kolejową i tam zmarło 49 osób, czyli więcej w jednej takiej katastrofie niż przez ponad rok na Tajwanie z koronawirusa. Także no Tajwan zdecydowanie radzi sobie bardzo dobrze z tą chorobą i raczej no myślę, że każdy, no ja czuję się naprawdę bezpiecznie, prowadzimy normalne życie. Takiego prawdziwego lockdownu tutaj na wyspie nigdy nie było, ale to nie było go dlatego, że nie było trzeba. I że było widać no, takie wielkie zdyscyplinowanie Tajwańczyków i cały czas je widać.
Pani redaktor, przejdźmy może teraz, mówiliśmy przed chwilą o Wielkiej Brytanii, w kontekście Chin, to jeszcze pociągnijmy trochę ten wątek, właśnie trochę pod innym kątem. Niedawno pojawiła się informacja, że brytyjski parlament przyjął rezolucję uznającą, że komunistyczne Chiny popełniają ludobójstwo wobec Ujgurów. Sekretarz stanu do spraw Azji Nigel Adams powiedział, że istnieją wiarygodne dowody na to, że powszechną praktyką w Chinach jest przymusowa praca Ujgurów, obozy internowania i systematyczne przypadki łamania praw człowieka. I teraz tak się zastanawiam, pani redaktor, czy ta rezolucja rzeczywiście może mieć jakieś realne przełożenie na życie Ujgurów?
Znaczy każde mówienie głośno o tym mówienie, nagłaśnianie tego jest zdecydowanie tak, to znaczy trzeba to robić, ale to jest ten pierwszy krok. Zaraz po tej rezolucji jeden z polityków opozycyjnych powiedział, że no teraz władze powinny zakończyć formalne rozmowy gospodarcze z Pekinem i doprowadzić, żeby ta sprawa była na różnego rodzaju forach międzynarodowych, między innymi ONZ, w trybunałach międzynarodowych. No, wtedy to rzeczywiście miałoby... No, ręce i nogi, to rzeczywiście by pomogło. No w tej chwili widzimy, że mamy tutaj parlament Wielkiej Brytanii, mieliśmy wcześniej Holandii, Kanady, Stany Zjednoczone, mamy także Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Kanadę i Wielkie Brytanię, które nałożyły sankcje na polityków, którzy są chińskich, którzy są zamieszani właśnie w te łamania praw człowieka w Xinjiangu, ale to wszystko jest jeszcze za mało. To, zresztą widzimy, że no nie zmienia się sytuacja w Xinjiangu, te obozy istnieją, wiemy, że Ujgurowie są mocno prześladowani. Wiemy, że zaczynają do tych obozów trafiać także nie tylko muzułmanie, bo często się o tym mówią, ale trafiają także chrześcijanie. Także na razie te kroki no, nie zmieniają działań chińskich. Potrzeba, aby za takimi rezolucjami szły no, dalsze kroki. Właśnie zrywanie współpracy gospodarczej. Mamy w 2022 olimpiadę. To, co się dzieje, to ludobójstwo, które ma miejsce w Xinjiangu, no jest dobrym pretekstem do tego, żeby przenieść, przynajmniej, nie może nie wstrzymywać igrzysk, ale przenieść je w inne miejsce. No nie może być tak, że kraj, w którym są już obozy koncentracyjne i już giną w nich ludzie, no był gospodarzem igrzysk olimpijskich. Także takich kroków potrzeba, to dopiero by zmieniło, to miałoby naprawdę sens. To wtedy by doprowadziło do tego, że no, Chiny mogłyby, musiałyby ustąpić, jeżeli no, zależałoby im na no, jakiejś współpracy albo na przykład organizowaniu igrzysk olimpijskich. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, autorką tej rezolucji, takim motorem, który pchał, żeby ona przeszła, jest posłanka, jest polityk partii konserwatywnej z pochodzenia pakistańskiego, rodzice są z Pakistanu. To taki no, też ciekawy moment, dlatego ciekawa sprawa, dlatego że no, Pakistan jest uważany za takiego czołowego sojusznika Chin bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy element nowego jedwabnego szlaku. Także no widać, że ludzie z Pakistanu, jeżeli tylko mają, żyją w wolnym świecie i myślą, no to mogą robić rzeczy bardzo szlachetne. No to, co ona zrobiła, jest rzeczywiście bardzo szlachetne. Za to znalazła się na liście parlamentarzystów brytyjskich, na które Chiny nałożyły sankcje. Jest tu 5 takich parlamentarzystów, którzy w tej chwili nie mogą się udawać do Chin, Hongkongu, Makao, także no nie mogą myśleć o jakimś nawiązywaniu kontaktów z Chińczykami czy chińskimi firmami. No tak każe reżim chiński, napiętnuje takich ludzi, no ale jej postępowanie było rzeczywiście bardzo, bardzo szlachetne. No można się cieszyć, że jest więcej takich krajów, jeszcze za mało, aby było. Potrzeba więcej, zwłaszcza państw europejskich, ale większość tych polityków, który w swoich krajach właśnie doprowadza do tego, że takie rezolucje powstają i że temat tego, co się dzieje, tego ludobójstwa w Xinjiangu jest nagłaśniany, należy do czegoś takiego, o czym bardzo często już mówiliśmy, bo za jeszcze rządów Trumpa powstał tak zwany Interparliamentary Alliance on China, międzyparlamentarny sojusz dotyczący Chin, gdzie parlamentarzyści z wielu państw, nawet z Ugandy, właśnie prowadzą rozmowy, działania, co można zrobić, aby no, nie doprowadzić do tego, żeby ten autorytarny system, reżim, no rzeczywiście stał się globalnym hegemonem i co zrobić, aby pomóc tym, którzy są uciskani przez ten reżim. Jak wspomniałam, nawet politycy Ugandy są w tej grupie. Oczywiście jest Litwa, są Niemcy, jest Holandia, Wielka Brytania i to oni właśnie potem podejmują działania w parlamentach, w rządach swoich państw. I należy ubolewać, że w ogóle tym tematem i działaniem w takim grupie, jak widać ważnej, bo z niej wychodzą naprawdę ciekawe inicjatywy, nie ma ani jednego polityka z Polski. Polscy politycy zupełnie tym kierunkiem nie są zainteresowani.
No właśnie, pani redaktor, myślę, że tutaj możemy przywołać wypowiedź szefa Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA, Boba Menendeza, który stwierdził, że kraje demokratyczne muszą pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Tutaj, jak czytamy też w The Guardian, rezolucja, którą uchwaliła Wielka Brytania, no ona nawet nie zobowiązuje rządu w żaden sposób do podjęcia jakichś konkretnych kroków, no ale jest to wyraźny głos w sprawie. No właśnie, tak jak powiedziała pani redaktor, no polski rząd nawet takiej rezolucji nie chce przyjąć, czy no ja przynajmniej nie słyszałam żadnych wypowiedzi w tej sprawie.
Zobaczcie państwo, no Wielka Brytania, Australia, Kanada, oni mają różną politykę. Mają także taką politykę, taką elementy polityki wobec Chin, które na pewno nie można by uznać nawet za prochińskie. Ale z drugiej są politycy, którzy pewnie można określić jako prochińscy, mówiący o tym, że są za ściślejszą współpracą z Chinami. Ale jest też grupa polityków, tak jak chociażby ta konserwatywna polityk pakistańskiego pochodzenia Nas Khani, która widać ewidentnie, że opowiada się, ona, trudno być, że ona jest antychińska, ona się po prostu opowiada po stronie dobra i zabiera głos. I takich polityków znajdziecie państwo w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Litwie, Ugandzie, Japonii, w wielu, wielu miejscach i oni pracują nad takimi inicjatywami. W Polsce nie znajdziecie ani jednego takiego głosu i to jest przerażające, bo my możemy oczywiście narzekać na ten Zachód. Jest wiele rzeczy, które nam się w Unii Europejskiej nie podoba, ale jednocześnie znajdujemy polityków, którzy rzeczywiście zabierają głos tam, gdzie się dzieje zło i starają się w jakiś stopniu działać. Być może ta polityk brytyjska pakistańskiego pochodzenia nie wiedziała, że jej inicjatywa przybierze taki rozmiar, że rzeczywiście zostanie uchwalona przez parlament, że o tym usłyszy cały świat i o tym usłyszą Chiny i będą wiedziały, że Wielka Brytania może, jeżeli będzie chciała, to w tej kwestii coś zrobić. Po stronie polskiej nie ma ani jednego polityka, który jest tym zainteresowany, który by coś robił w tym temacie. I rzeczywiście konkretnie na forum naszego kraju, bo nie chodzi o to, żeby zabierać głos na forum Parlamentu Europejskiego. No oczywiście też trzeba, ale warto, aby o tym mówić tu w kraju i zmuszać rząd, parlament do jakichkolwiek działań. No to niestety umiejscawia nas po stronie bliższej Chinom, i w tym strefie wpływów Chin niż po stronie państw, które w jakimś stopniu w tej chwili próbują budować ten blok antytotalitarny, wymierzony, antykomunistyczny.
Mamy tutaj już kilka głosów od naszych widzów i Mariusz Borucki pisze. Wiem, że środowisko Idź Pod Prąd mówi prawdę o komunistycznym reżimie chińskim, ale niestety kato komuna z Dudaszem na czele napaliła się na utopijne obiecanki cacanki komunistycznej partii Chin. Stąd pytanko, jakie jest stanowisko Polski i podejście Polski do prób obrony przeciw dominacji Chin, jak na przykład w Australii?
No znaczy jaki jest? No nie ma żadnego stanowiska, znaczy my no nie słyszę, tak jak wspomniałam przed chwilką, no nie widzicie państwo, nie ma żadnej takiej inicjatywy, która rzeczywiście, nie, polityka z inicjatywy, to już, to by było, to jest jak marzenie o księżycu w tej chwili, polityka, który rzeczywiście by o tym mówił, o zagrożeniu chińskim, o tym, że powinniśmy, no że dla Polski jest teraz bardzo dobry moment właśnie, no aby budować, być ważnym elementem tego nowego łańcucha dostaw, żeby te wszystkie firmy, które chcą wynosić się z Chin, te wszystkie kraje, które widzą zagrożenie, jeśli mają swoją produkcję w Chinach, to Polska mogłaby tutaj właśnie pokazać, że jest miejscem, z którym warto współpracować, w którym warto być obecnym, także dlatego, że ona widzi to zagrożenie chińskie i ma zupełnie inną politykę. Także no, polityka jest raczej prochińska według mnie. Bardzo popieramy chińskie inicjatywy. Przypominam, że ostatni szczyt 17+1, czyli tych państw Europy Środkowej plus Grecja i plus Chiny, odbył się no, między innymi z tego powodu, że prezydent Duda zaprosił prezydenta Xi Jinpinga, a prawdopodobnie było to odwrotnie. Znaczy dostał telefon, że ma zorganizować takie spotkanie od przedstawicieli chińskich. No to zorganizował. Litwa, Estonia, Łotwa wypięły się, wysyłając jakichś tam przedstawicieli na poziomie ministerialnym, a Litwa zaraz później powiedziała, że wychodzi z tej inicjatywy, bo ona nie ma żadnych korzyści, to właściwie służy tylko i wyłącznie interesom i propagandzie chińskiej, i zaczęła rozszerzać współpracę z Tajwanem.
Pani redaktor, chciałabym teraz krótko przejść jeszcze do tematu szczytu klimatycznego, który odbył się niedawno. No i właśnie, tutaj mieliśmy udział 40 przywódców państw, w tym prezydent USA Joe Biden, był prezydent Polski Andrzej Duda, byli też przywódcy komunistycznych Chin i Rosji. I tak zastanawiam się, pani redaktor, jaki w tym czasie pandemii, jakie znaczenie w tym momencie ma taki szczyt?
Według mnie on pokazuje przede wszystkim słabość administracji Bidena. Ten szczyt odbył się zapraszającym był, organizatorem był Joe Biden, i pokazuje niestety słabość administracji Bidena. Ta administracja, pewne elementy wskazują, że chce kontynuować politykę Trumpa. Między innymi widzimy to po współpracy, poszerzającej się współpracy administracji Bidena na przykład z Tajwanem. No takich dość jasnych stwierdzeń, jeżeli chodzi o Xinjiang czy o Hongkong, ale z drugiej strony no, przychodzą takie gesty, które pokazują ogromną słabość administracji Bidena. No, zapraszanie na jakiekolwiek spotkania w tej chwili przedstawicieli reżimów, które są odpowiedzialne które są zagrożeniem dla wolnego świata, bo takim jest i reżim Putina, i reżim Xi Jinpinga. I to w momencie, kiedy widzimy, jakim zagrożeniem jest Putin, między innymi patrząc na to, co się dzieje przy granicy z Ukrainą, czy to na to, co robi z Nawalnym, a Xi Jinping co chwila podobne rzeczy wyrabia w okolicy Tajwanu, nadal buduje, rozbudowuje wyspy na Morzu Południowochińskim, które będą służyć, już służą jako bazy wojskowe, buduje obozy koncentracyjne w Xinjiangu, zupełnie tłami Hongkong. No w tym czasie jest odpowiedzialny on, jego reżim, za pandemię, za to, że ludzie umierają, cierpią na całym świecie, że gospodarki zostały właściwie mocno dotknięte. No to w tym czasie zapraszanie na taki szczyt tych przywódców jest czymś przede wszystkim czymś, co nie powinno mieć miejsca. Z tymi ludźmi nie rozmawia się na tematy zmian klimatycznych, tylko rozmawia się żąda się od nich i grozi im się, co ich spotka, jeżeli nie zmienią swojej polityki. No, Mike Pompeo, który wystąpił w Fox News i mówił, że no, słuchanie, jak to Putin opowiada, jak on zadba o środowisko, a nie mówienie o Nawalnym czy o sytuacji Ukrainy, no, jest po prostu czymś niespotykanym. Dokładnie to samo powinno być Xi Jinpingiem. Dziś Joe Biden powinien mówić o odszkodowaniach dla Stanów Zjednoczonych w związku z pandemią, którą wywołała Chiny, a nie wierzyć w to, co mówi Xi Jinping, że on będzie dbał o dobre środowisko i że on złoży jakieś tam obietnice po raz kolejny te same i wszyscy się z tego powodu będą cieszyć. No, oczywiście Putin i Xi Jinping chce, abyśmy robili takie spotkania. Pompeo nazwał to poczujmy się dobrze spotkania. Oni się poczują dobrze, dlatego że no, widzą, jak głupi jesteśmy, że my rzeczywiście jako zagrożenie w tej chwili numer jeden wymieniamy zmiany klimatyczne, podczas zagrożeniem są państwa, które biorą udział w tym szczycie. Oni chcą, żeby Europejczycy, żeby Stany Zjednoczone obiecały, że będą walczyć ze zmianami klimatycznymi, uderzały w swoje gospodarki, bo dobrze wiedzą, że oni mogą cokolwiek obiecać, zupełnie się z tego nie wywiązać i czekać tylko, jak Zachód przestanie być zupełnie konkurencyjny i zdolny do produkowania czegokolwiek.
No właśnie, warto właśnie tutaj zaznaczyć, mówiliśmy też o tym w serwisie informacyjnym kilka dni temu, że podczas tego szczytu Xi Jinping właśnie mówił, że tutaj ochrona środowiska, że wzmacnianie środowiska to wzmacnianie wydajności, no ale z drugiej strony wiemy, że Chiny są w tym momencie największym emitentem CO2 na świecie.
No, ja myślę, że kiedy Xi Jinping mówił, że to jest wzmacnianie wydajności, no to to było takie dość ironiczne. On jednak mówił, że Chiny będą stawiać na produkcję, będą chcieć dalej produkować tak, jak produkowały. Nie będą zamykać swojej gospodarki z powodu takich no, wizji, które mają ludzie na Zachodzie. Myślę, że śmieje się gdzieś tam w tle z tego wszystkiego, tego przedstawienia, w którym wziął udział i zupełnie nie przeszkadza to zwiększać zatrucie, a właściwie utrzymywać cały czas na najwyższym na świecie. No właśnie nikt tego tak specjalnie Chińczykom też nie wypomina. Wystarczyłoby to właśnie, gdybyśmy tak naprawdę chcieli z tym zawalczyć, to zmusić Chiny i Indie do tego, żeby je zmniejszyły i myślę, że my wtedy moglibyśmy spać spokojnie.
I właśnie tutaj chciałam jeszcze panią redaktor poprosić o komentarz, no bo wiemy, jakie właśnie Bruksela ma żądania wobec Polski właśnie jeśli chodzi o dbanie o środowisko, dbanie o klimat. No ale jeśli no, w świetle tego, co przed chwilą tutaj pani redaktor mówiła, no właśnie w kierunku Chin jakoś takich żądań, takich głosów nie słychać.
No jak w wielu innych przypadkach boją się za głośno poprosić i Putina i Xi Jinpinga o cokolwiek, nawet poprosić. To no, znaleźli sobie takiego kozła ofiarnego, ale też wiedzą, że my sobie na to pozwalamy. Być może właśnie gdybyśmy pomogli postawić się trochę bardziej Chinom, pokazać, że mamy taką bardzo antykomunistyczną politykę, być bardziej obecni właśnie na tych forach, takich jak to ten sojusz międzyparlamentarny, gdzie mówi się o zagrożeniu chińskim, no to może też wizja Polski byłaby inna i byłoby wiadomo, że no jednak Polaków nie można naciskać tak mocno i nie można właśnie robić tego chłopca do bicia. Ale z drugiej strony powiem szczerze, że uważam, że no takie właśnie jak to określił Pompeo, poczujmy się dobrze z spotkania, jak ten szczyt klimatyczny, to jest strata czasu. Polska powinna w ogóle nie brać w tym udziału. Nie trzeba się było specjalnie wypinać tutaj na Chiny, trzeba po prostu było się wypiąć na to spotkanie.
Pani redaktor, jeszcze pomówmy właśnie chwilę o sytuacji w Australii. Zapowiadałyśmy to na początku programu. No i właśnie podczas kiedy tutaj Joe Biden zaprasza Xi Jinpinga na szczyt klimatyczny, tutaj właśnie tak jak Mike Pompeo to ogłosił, organizują takie poczuł się dobrze spotkanie, to Australia właśnie władze Australii zdecydowały o anulowaniu 4 umów zawartych przez stan Wiktoria z komunistycznymi Chinami. Umowy te dotyczyły właśnie rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Zostały podpisane w 2018 i 2019 roku, ale unieważniono je na mocy nowo przyjętej ustawy o polityce zagranicznej Australii. I Maryse Payne, australijska minister spraw zagranicznych, powiedziała: uważam, że te cztery umowy są niezgodne z polityką zagraniczną Australii lub niekorzystne dla jej stosunków zagranicznych. No i tak, Australia, widać, daje światu do zrozumienia, że informuje o swoim stanowisku, jeśli chodzi o Chiny i nowy jedwabny szlak. No i właśnie, pani redaktor, czy możemy liczyć, czy możemy to rozpatrywać właśnie w tych kategoriach, że to może być początek końca nowego jedwabnego szlaku, czy inne państwa, czy jest szansa na to, że inne państwa przyłączą się właśnie do tego kroku Australii?
Tak, tylko dopowiem, tam są dwie umowy, jeżeli chodzi o Chiny, i pozostałe dwie to jest, zdaje się, Iran i Syria. Ale no rzeczywiście te dwie najbardziej są najgłośniejsze, bo to jest fragment dużego projektu, wielkiego projektu. Właściwie Xi Jinping ma takie trzy projekty. Pierwszy to jest walka z korupcją, której wszyscy się już śmieją. Druga, walka z ubóstwem, której nawet premier chiński, nie powiem, że się śmieje, ale zaprzeczył, bo jak Xi Jinping ogłosił, że Chiny poradziły sobie z ubóstwem, to on w tym samym tygodniu wystąpił i powiedział, że 600 milionów ludzi w Chinach ma dochód poniżej 1000 juanów, czyli gdzieś około 500 zł miesięcznie, więc też się Chińczycy z tego śmieją, nawet w partii komunistycznej. I trzeci wielki projekt to jest nowy jedwabny szlak, który, jak widzimy, teraz upada. Tu na Tajwanie większość komentatorów mówi, że to jest taki punkt zwrotny. To znaczy, że po Australii na pewno pójdą inne państwa. Już państwa w Azji narzekają, nawet Pakistan zaczyna mieć ogromne problemy. Nie tak dawno słyszeliśmy o Europie, o Czarnogórze, która tak wciągnęła się w współpracę z chińską, że musiała prosić Komisję Europejską o pożyczkę, której nie dostała. Po co ta pożyczka? Po to, żeby spłacać długi, które zaciągnęła u Chińczyków w ramach nowego jedwabnego szlaku. Ma długi i drogę, która miała być autostradą o długości 160 kilometrów, która prowadzi donikąd. No to nawet już w Europie w tej chwili wiemy, czym się kończy współpraca w ramach nowego jedwabnego szlaku. Ale Australia rzeczywiście to był taki, no, taki błyszczący element. No, Australia, państwo zachodnie, związane z Stanami Zjednoczonymi, elementem, no, mimo że powiedziało, że jako państwo oficjalnie nie wchodzi w nowy jedwabny szlak, no, ale Stany Australii, tak jak stan Wiktoria, którego dotyczą te dwa projekty, włączyły się, także no, to było takie wielkie święto odbębnione w Chinach, właśnie przystąpienie do tych dwóch projektów. Teraz to wszystko zostało zatrzymane, więc przede wszystkim tak, punkt zwrotny prawdopodobnie, będą za tym szły inne państwa, które będą się wycofywać. Także wielki policzek, tak jak wspomniałam, dla Xi Jinpinga, bo to jest taki jego jeden wielki czołowy, jeden z trzech czołowych programów, które w czasie swoich rządów chciał prowadzić. No i trochę niebezpieczne to jest dla niego, bo no, widać, że walka na szczycie w Chinach znowu przybiera, jest dość mocna w tej chwili. Na jesień mamy tam ważne komunistyczne spotkanie, gdzie mogą się nawet zadecydować dalsza przyszłość polityczna Xi Jinpinga. Wszystko zależy właśnie, jak mocna będzie jego pozycja polityczna, ale także między innymi jego relacje, jego przywództwo w wojsku. Także no, takie wpadki no, tutaj nie są, są bardzo dla niego niebezpieczne. A Australia jasno powiedziała, że jest to, no, pokazała, że jest częścią chociażby tego sojuszu płat, który bardzo przyspieszył w ostatnich miesiącach i pokazuje, że no, po raz kolejny nie będzie się pochylać przed Chinami. Wcześniej przypominam, że była też państwem, które jako jedno z pierwszych wyrzuciło Huawei z 5G. Też jako jedno z pierwszych zaczęło mówić, że potrzebne no, jest dokładne przyjrzenie temu, co się stało w Chinach, jeżeli chodzi o pandemię, za co dość mocno zostali ukarani przez Chiny, zwłaszcza producenci wina, a także no, eksport węgla. Ale mimo wszystko no, temu się nie poddali. Taka interesująca tutaj dla Polski kwestia, no to zaraz po tym właśnie, jak to anulowanie nastąpiło tych dwóch umów, to strona chińska najpierw zaczęła od tego, że no, to jest upolitycznianie tej gospodarczej inicjatywy nowego jedwabnego szlaku. Przecież tam tylko chodzi o gospodarkę. Zobaczcie państwo, że jest to dokładnie ta sama narracja, którą używa wielu polskich polityków. Oni mówią, że jeżeli chodzi o współpracę z Chinami, o nowy jedwabny szlak, to jest tylko i wyłącznie współpraca gospodarcza. Znaczy teraz widać, że oni dokładnie powtarzają chińską narrację. To są polscy politycy, którzy nam sprzedają chińską narrację. Oczywiście zaraz po tym mówieniu, że no, żeby nie upolityczniać, no zaraz poszły groźby, Także no, być może znowu przyjdzie jakaś kara, jakaś kolejna produkcja. Wina już był ukarany, to nie wiadomo kto. Teraz na Tajwanie jakiś czas temu też, aby pokazać Chiny, żeby pokazać swoją siłę, no to zaprzestały sprowadzania ananasów. Okazało się, że ananasy tajwańskie są teraz jednym z najbardziej popularnych tajwańskich produktów na całym świecie. I jeszcze jedno, kiedy takie kraje jak Australia rzeczywiście nabierają takiej odwagi i występują przeciwko Chinom, no to zaraz też mówią innym językiem, odważniejszym językiem w wielu innych kwestiach. Zaraz po tym zerwaniu tych umów w jednym z programów telewizyjnych wystąpił minister obrony Australii Peter Dutton i on powiedział, że odniósł się do sytuacji tutaj w regionie, między innymi Tajwanu, powiedział, że konflikt z udziałem Chin dotyczący Tajwanu nie powinien być lekceważony i Australia będzie współpracować ze swoimi sojusznikami, nie Chinami, w tym regionie, aby utrzymać pokój. Znów za to zaraz został zrugany przez chiński MSZ, twierdził, że no to jest mieszanie się w sprawy Chin i wciąganie Tajwanu, Australia nie powinna się tym zajmować. Podobną sytuację mieliśmy w kwestii Litwy. Litwa wyszła z porozumienia 17+1, tej współpracy Europy Środkowej z Chinami i zaraz potem także zaczęła mówić o Tajwanie, zaczęła wciągać coraz większą współpracę Tajwanu. Także no, widzimy taki trend, jak gdyby zdwajanie tych uzależnienia się od Chin, jednocześnie patrzenie na kraj, który bardzo dobrze poradził sobie z pandemią i który no, tutaj na forum Azji błyszczy, jeżeli chodzi o wiele, wiele wolności, w tym wolności wypowiedzi, religii i zgromadzeń. Także no, to oby ten trend się utrzymał i wydaje mi się, że to, co mówi wielu tajwańskich komentatorów, ale także słuchałam ostatnio wczoraj jednego z Japończyków, tutaj dziennikarza, który mieszka na Tajwanie, relacjonuje dla czołowych japońskich mediów sytuację. Teraz na Tajwanie, wcześniej bardzo dużo czasu spędził w Chinach. On także mówi, uważał, że to jest taki przełomowy moment dla nowego jedwabnego szlaku i od tego momentu rzeczywiście będziemy słyszeć o kolejnych projektach, kolejnych krajach, które się z tego wycofują. I mówi się, że wizyta Bidena w Wielkiej Brytanii, być może właśnie kwestia stworzenia jakiegoś takiej alternatywy, która by rzeczywiście działała, gdzie podstawą byłyby Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Wiem, że Japonia chciałaby się w to wciągnąć i być może Australia już coś o tym wie i dlatego szykuje się no, na taką inicjatywę. Także no, warto patrzeć na tą wizytę Bidena w Wielkiej Brytanii, od czego ona rzeczywiście te rozmowy, jak bardzo ważny będzie ten element chiński w tej wizycie.
Pani redaktor, mamy tutaj jeszcze jeden głos od naszej widzki, która odniosła się właśnie do kwestii właśnie pociągnięcia Chin do odpowiedzialności za pandemię, o której mówiłyśmy. Weronika Ewa Wercia mówi, to są marzenia ściętej głowy, Chiny i odszkodowania. To tak samo jakby od Rosji też żądać odszkodowania.
Tak, no zdecydowanie teraz na razie to są marzenia ściętej głowy, dopóki Biden będzie miał taką sytuację, dopóki Stany Zjednoczone do tego nie wejdą. A wiemy, że za Trumpa było to bardzo poważnie rozważane. Zresztą pomogła w tym petycja telewizji Idź pod prąd. No to dopóki Biden nie zmieni tutaj zdania, no to nic, to rzeczywiście są to marzenia. To nie znaczy, że nie trzeba o tym mówić, bo za każdym razem, jak mówimy, no to jednocześnie no, powodujemy, że nie zapominamy. To jest tak, że tak jak z tą kwestią pani powiedziała, że no, Polacy zapomnieli o tym, o tej, że pandemia w jakimś stopniu jest związana z chińskim laboratorium. No właśnie Chińczycy na to liczą, że my o tym zapomnimy, że oni są odpowiedzialni, że to mogło wyjść z chińskiego laboratorium. Oni liczą na to, że my właśnie bardzo mocno, że to doślemy w niepamięć. Także o tym trzeba mówić i o możliwości, że kiedyś, jeżeli rzeczywiście będzie wola największego państwa na świecie, Stanów Zjednoczonych, a Biden nie będzie rządził wiecznie, taka możliwość stanie się realna.
Pani redaktor, chciałabym jeszcze dosłownie króciutko poruszyć jeden temat, ponieważ mówiłyśmy wcześniej właśnie o losie Ujgurów. Tutaj pani redaktor przed chwilą także poruszyła jeszcze wątek wolności religijnej i pojawiają się doniesienia, że papież Franciszek wyraził chęć złożenia wizyty w Korei Północnej.
No, po podpisaniu umowy z komunistami chińskimi, co doprowadziło do zniszczenia kościoła katolickiego w Chinach i ogromnych prześladowań, na przykład ostatnie święta wielkanocne, to były naprawdę, wielu księży znowu trafiło do więzień, wiernych trafiło, wielu wiernych nie mogło, nie miało dostępu do świątyni w te święta, między innymi dzięki tej umowie. Także no po takim wielkim sukcesie, no myślę, że następny wielki sukces to jest uściskanie dłoni Kim Jong-una. No to by był następny wielki sukces. No, no tam w ogóle nie ma jakiejkolwiek wolności religijnej, bo tam nawet jeszcze się pomyśli, że się chciałby być chrześcijaninem, to podejrzewam, grozi rozstrzelanie za to, więc tam w ogóle nie ma o czym mówić. No więc no to jest, nie wiem na jakiej planecie papież Franciszek, czy to jest planeta jakaś komunistyczna, skoro ma takie marzenia.
Jak wiemy, już w 2018 roku prezydent Korei Południowej Moon Jae-in przekazał papieżowi Franciszkowi właśnie zaproszenie od Kim Jong-una. Także no, czy rzeczywiście dojdzie do tej wizyty i no właśnie.
No miejmy nadzieję, że nie dojdzie. Ten prezydent Korei Południowej to jest lewak, który jednak rzeczywiście widać, że bardzo stawia na współpracę z komunistami z Korei Północnej. Było z nim trochę problemów, między administracja amerykańska z nim miała, więc on chętnie tutaj przynosi takie życzenia Kim Jong-una. No Kim Jong-un niczego bardziej nie potrzebuje niż fotografii z papieżem Franciszkiem. No to jeszcze bardziej by go uwiarygodniło. No to byłoby coś naprawdę... coś, co wielki jego sukces. Także no, takiego sukcesu na pewno on w tej chwili potrzebuje. No, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Takie plany pojawiały się nawet, mowa o tym była i za pontyfikatu Jana Pawła II, to wtedy Watykan dość jasno mówił, że no, aby do takiej spotkania doszło, no, to musiałoby być no, poluźnienie, znaczy trudno mówić poluźnienie, że w ogóle byłoby jakieś część swobód religijnych by tam zaistniała, więc było wiadomo, że to było niemożliwe. No nie wiem, papież Franciszek już na bardzo dużo poszedł na tę umowę z chińskimi komunistami, więc myślę, że no, specjalnie tu jakichś warunków pewnie by też nie stawiał, no ale miejmy nadzieję, że jednak różnego rodzaju sytuacje doprowadzą do tego, że to jednak do tej wizyty nie dojdzie, ale widzimy, że no tu orędownikiem także jest i sojusznikiem po tej stronie Korei Północnej jest przywódca lewicowy, jak mówię, lewicowy przywódca Korei Południowej.
Pani redaktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Teraz poprosiłabym materiał o tym, jak możemy, ponieważ zbliża się już koniec kwietnia i ciągle możemy przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. I teraz chciałabym poprosić o materiał właśnie, jak to zrobić.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Wsparcie Fundacji Twój Ruch 1% podatku zajmie Ci mniej niż 5 minut. Jeżeli przy rozliczeniu PIT-u korzystasz ze strony www.podatki.gov.pl, wystarczy, że po zalogowaniu wskażesz Fundację Twój Ruch jako tę, której chcesz przekazać swój 1% podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę ten numer KRS. Jeżeli wypełniasz PIT w formie papierowej, wystarczy, że numer KRS wpiszesz tu. Po wpisaniu numeru KRS w kolejnej rubryce należy wyliczyć i podać kwotę 1% podatku należnego.
Fundacja Twój Ruch to strefa ludzi aktywnych. Przeprowadzamy wywiady z niezwykłymi ludźmi, współtworzymy filmy dokumentalne, prowadzimy programy w telewizji Idź Pod Prąd, tworzymy blogi i własne produkcje filmowe. My już działamy. Czas na Twój ruch.
Jak widzieliście w pierwszym materiale, utrzymujemy się oczywiście tylko i wyłącznie z Waszych datków. Nie utrzymujemy się z żadnych dotacji, z żadnych podatków. I w tym momencie mamy już 740 osób, które wspierają nas w tym miesiącu. Dążymy do 1000. Także jeśli podoba Ci się to, co robimy, proszę rozważ wsparcie nas. Nie chodzi nam o duże kwoty, ale o ilość osób, które co miesiąc są z nami. I dziękujemy oczywiście też wszystkim, którzy już nas wspierają. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszyscy bardzo za to, że jesteście z nami. I tak, ramówka na dziś. O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Będzie to wywiad z Pawłem Nowotnym, burmistrzem dzielnicy Rzeporyjewczejskiej Pradze. Opowie on nam między innymi o tym, dlaczego według niego prezydent Czech jest bliższy Rosji niż Czechom oraz co wspólnego mają Czesi i Polacy. O godzinie 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. O 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, za kim iść w chaosie dezinformacji, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zobaczymy także reklamę książki Właśnie Izrael, gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela. Ta książka jest już dostępna w naszym sklepiku, także serdecznie zapraszamy. I w tym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.
No, nie jest tajemnicą, że żyjemy w jakimś okresie przełomu, gdzie ludzie chodzą w kółko, są ogłupieni, jedni mówią to, drudzy tamto, ogromny szum informacyjny, dezinformacja, upadki autorytetów. Praktycznie ludzie już nie wiedzą, co mają myśleć. Niektórzy mówią, a to już mam dość, w ogóle zamykam się w jakimś swoim świecie, w świecie też iluzji, uciekam od tego, co się dzieje, bo boję się, że zostanę gdzieś zwiedziony, że już sam nie umiem się w tym wszystkim połapać. No można to różnie i długo opisywać, ja wam jednak chcę wskazać rozwiązanie. W czasach takich trudnych, w czasach właśnie przełomu, w czasach chaosu, dezinformacji, kłamstwa, zwiedzenia, jak się orientować, za kim iść, kogo słuchać? I tu Jezus dał nam pewną jasną odpowiedź. To jest Ewangelia Jana, 10 rozdział, wersety szczególnie 10, no może i 12. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I w 12 później najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Inaczej mówiąc, autorytet, za którym powinieneś iść, musi dać świadectwo swojego życia, wierności nie tylko prawdom, nie tylko ideałom, które głosi, ale opieki i troski nad ludźmi, których prowadzi. Musisz więc znać jego życiorys. Czyli wszystkie anonimy od razu wyrzuć. A zobacz, czy ten człowiek opiekuje się swoją rodziną, czy jest wierny swojej żonie, czy dobrze wychował dzieci, czy ludzie, którzy za nim idą, to dotyczy oczywiście pastorów w kościele, czy rzeczywiście obfitują, promienieją, idą w górę, są coraz mądrzejsi, wydajniejsi, szczęśliwsi, bardziej rozumieją wolę Bożą, czy też są coraz głupsi, coraz mniej wydajni, zakręceni i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będziesz miał łatwiej połapać się w tym trudnym czasie.
27 kwietnia 1956 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o amnestii. Amnestia dotyczyła czynów stanowiących złamanie przepisów dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, czyli tak zwanego małego kodeksu karnego, z którego skazywano członków antykomunistycznego podziemia, a także słuchających zachodnich rozgłośni radiowych i opowiadających dowcipy polityczne. Dotyczyła też czynów stanowiących pogwałcenie przepisów dekretu o ochronie sumienia i wyznania, który ograniczał działalność religijną jedynie do terenu świątyni, dekretu o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, który tą tajemnicę określał w sposób bardzo mglisty, a także próby nielegalnego przekraczania granicy PRL, pogwałcenia ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, wykroczeń przeciwko dyscyplinie pracy, przestępstw skarbowych i tym podobnych. Kary grzywny oraz wyroki więzienia do 5 lat anulowano w całości. Kary więzienia powyżej 5 lat, ale poniżej 10 zmniejszano do połowy. Kary więzienia powyżej 10 lat zmniejszano o 1/3. Karę dożywocia zamieniano na 12 lat pozbawienia wolności, a karę śmierci na 15. Na mocy tej ustawy odzyskało wolność 28 tysięcy więźniów, w tym wielu członków Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia. Komunistyczna propaganda przedstawiała amnestię jako akt łaski silnej Polski Ludowej. Komuniści uznali, że ich władza ugruntowała się już na tyle, że można zaprzestać masowego terroru i zacząć szukać jakiegoś porozumienia z narodem. Zwolnieni wtedy więźniowie polityczni najczęściej pozostawali pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa do końca życia. Tego samego dnia Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą przerywanie ciąży.
Chciałbym Państwu serdecznie polecić tę oto książkę. Właśnie Izrael. Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, którego autorami są pan Eli Barbur oraz pan Krzysztof Urbański. Rzecz dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć Izrael. To coś więcej niż przewodnik. To wciągająca i pasjonująca lektura, napisana z dużym poczuciem humoru, poszerzająca naszą wiedzę i zabierająca nas w podróż do tego niezwykłego miejsca na ziemi. Właśnie Izrael. Polecam Państwu i pozdrawiam serdecznie pana redaktora Eli Barbura, korespondenta telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu.